Lubię tu wcześniej wyjść za kazalnicę, ponieważ mam problem z oczami, nie widzę później, która jest godzina i to daje mi taki komfort psychiczny, że nie przedłużę, choć dzisiaj nie ma obiadu, także nie mamy się gdzie śpieszyć. Jacek nie czeka, no chyba, że na swoje obiady. Jak przedłużyłem, ostatnio pastor powiedział mi, że mam kazanie podzielić. Żeby nie było tak długie, bo w nim jest za dużo treści. A ponieważ teraz będę mówił na pewien dłuższy temat, więc podzieliłem na takich wiele części i ta część na dzisiaj była taka mała. Ona w czasie obróbki trochę urosła, tak wiecie, jak ciasto urośnie. No więc myślę, że mimo wszystko, bo jestem bardzo wdzięczny, że jestem tu na czas, że mimo wszystko nie skończy się to nabożeństwo wcześniej. Słuchajcie, jeden raz zapomniałem przeczytać wiersz przewodni. I od tego czasu tak się mi to wryło w pamięć, że zanim w ogóle zacznę mówić, chcę przeczytać najpierw, żeby tego uniknąć, bo tak z powodu moich oczu to jest taka chyba najtrudniejsza rzecz w czasie tego kazania. Więc dwa miejsca Bożego Słowa. 1 Koryntian 2:10 i Ewangelia Jana 14:26. 1 Koryntian 2:10 mówi nam tak. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości samego Boga. I drugie miejsce, Ewangelia Jana 14:26. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Kochani, czuję się tak mocno i zachęcony, i przymuszony wewnętrznie. Wierzę, że to jest działanie Ducha Świętego, aby przez kilka kolejnych usług moich w tym zborze mówić na temat Ducha Świętego. Temat najbardziej aktualny w Kościele Zielonoświątkowym. Tak?
Amen.
Tak. Choć znany, bo Ewangelia jest jedna, niezmienna. Znany dla większości was i na pewno nie powiem ani nie chcę powiedzieć nic nowego. Ale chcę przez przypomnienie rzeczy znanych, ale jakże bardzo ważnych, zachęcić, inspirować, pocieszać, pobudzać do czujności siebie i zbór, mój zbór w Cieszynie. Wiecie, choć to znane dla mnie też tematy, bo już dawniej kiedyś w zborze u Stroni usługiwałem na temat Ducha Świętego, to muszę powiedzieć, że tym razem, kiedy zagłębiałem się w te prawdy, które będę głosił, były one naprawdę dla mnie osobiście, dla mojego duchowego życia wielką, wielką zachętą i takim wielkim bogactwem i pobudzeniem. Oczywiście musimy zacząć od początku, bo nie można zrobić drugiego kroku, nie zrobiwszy pierwszego. Nie można czegokolwiek budować bez położenia fundamentów. Dlatego moja usługa też jest dzisiaj tak od podstaw, od początku. I dlatego temat mojej dzisiejszej usługi jest, wiecie, No nie wiem, ja nie mam takich zdolności wyszukania takiego tematu, który by no, tak zachęcił, że pastor niekiedy właśnie tak mówi taki temat i zaraz jest pytanie, o, coś będzie, bo ten temat jest taki inspirujący, taki zagadkowy. I, no ja nie mam takich zdolności, więc temat będzie prosty i mówiący zaraz o tym, czym, o czym będę mówił, a jest to, kim jest Duch Święty. I pierwszą prawdę, którą chciałbym bardzo mocno podkreślić, to to, że Duch Święty jest osobą. Kiedy czytamy na przykład Dzieje Apostolskie 1:8, gdzie jest powiedziane i weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was, kiedy czytamy na przykład list do Koryntian, w którym jest mówione o zadatku Ducha, kiedy czytamy list do Efezjan, gdzie mówione jest, że jesteśmy zapieczętowani Duchem Świętym, to możemy tak pomyśleć, że Duch Święty nie jest niczym innym, jak tylko mocą z wysokości, jak tylko tchnieniem z Bożych ust, jak tylko siłą promieniującą z Boga, jak tylko być może namaszczeniem, które spływa od Boga, czy inspiracją, którą On nam daje. Ale chcę, to jest bardzo ważne, bardzo mocno podkreślić to, że Duch Święty jest osobą. Definicja osoby, bardzo dużo definicji było, ale mnie się spodobała jedna. Rozumny, jednostkowy byt, zdolny do podejmowania decyzji i dokonywania wyborów i do ponoszenia odpowiedzialności za nie. Inaczej mówiąc, osoba to ktoś, kto posiada rozum i zdolność myślenia, logicznego myślenia, kto ma osobowość, kto ma charakter, kto ma uczucia, kto ma emocje, a kto ma także swoją wolę, którą może chcieć przeprowadzić, czyli zdolność do porozumiewania się i zdolność działania. Pan Jezus, jak czytamy w Biblii, dużo mówił o Duchu Świętym i zawsze wyrażał się o Nim z wielką czcią i zawsze używał do Jego określenia albo Jego imienia, albo zaimka osobowego On. I kiedy patrzymy w Biblię, zwłaszcza w Nowy Testament, widzimy wyraźnie, że dzieła, które wykonywał Duch Święty, to, co On robił, jak się można powiedzieć, zachowywał, to jednoznacznie świadczy o tym, że jest osobą. Już same przeczytane wersety przewodnie mówią o tym, że Duch bada. Duch bada głębokości Boga. Duch został posłany. Można posłać tylko osobę. I jako posłany przychodzi tutaj, aby nas nauczać i przypominać nam rzeczy, które wcześniej powiedział Pan Jezus. W innym miejscu Pan Jezus powiedział, że kiedy przyjdzie Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Lepsze tłumaczenie mówi tutaj, pozwoli wam zrozumieć całą prawdę, czyli widać to jego logiczne myślenie i zdolność tłumaczenia nam tego, czego my nie rozumiemy. Bo nie od siebie samego mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, to mówić będzie. I przyszłe rzeczy wam objawi. A więc on słyszy, on mówi i może nam objawiać pewne rzeczy. Duch Święty ma swoją wolę i tą wolę chce przeprowadzić. A więc potrafi mówić, potrafi rozkazywać, przeszkadzać, zabraniać. Kiedy Filip był w Samarii, usługiwał w Samarii, wielki owoc był tej pracy, Bóg chciał go posłać gdzieś indziej i posyła anioła. Dlaczego wtedy anioła? Ale anioła i anioł powiedział Filipowi, że ma udać się na drogę pustynną. I tam przychodzi i widzi jadący powóz ministra finansów, królowej Etiopii. Więc onieśmielony przepychem, onieśmielony strażą, ochroną tego ważnego monarchy, nie wiedział, co zrobić i wtedy Duch Święty przychodzi mu i mówi: podejdź i przyłącz się do tego wozu. Także Duch Święty przygotował wcześniej tę osobę, która jechała, a jemu powiedział: podejdź i przyłącz się do tego wozu. Tak może czynić tylko osoba. Kiedy Korneliusz modlił się do Boga, Bóg posyła anioła i ludzie idą po Piotra i jak to wszystko pięknie Duch Święty zegrał. Bo wtedy, kiedy ci ludzie podchodzą już do bram, gdzie mieszkał Piotr, Piotr ma widzenie, a po widzeniu Duch Święty mówi mu: czekają cię trzej, dokładnie mówi, trzej ludzie, więc wstań, zejdź szybko i udaj się do nich z nimi bez wahania, bo to ja ich posłałem. A więc też rozkaz przez Ducha Świętego. Kiedy zbór w Antiochii, nowo powstały zbór, modlą się, poszczą się, jest tam Saul i Barnaba, którzy w tym zborze usługują, prorokują. Duch Święty mówi do nich: odłączcie mi Saula i Barnabę do dzieła, do którego ich powołałem. A więc Duch Święty już miał dla nich dzieło. Inne niż oni sobie myśleli, bo chcieli pozostać w zborze Antiochii. I do czegoś ich powołał. I teraz mówi, wyraźnie mówi. I w zborze to ludzie, którzy tym zborem kierowali, słyszą. A więc Barnaba i Saul zostają oddzieleni. I dalej pismo mówi: wysłani przez Ducha Świętego. A więc Duch Święty ich wysyła. Odchodzą na swoją pierwszą podróż misyjną. Potem czytamy w kolejnych rozdziałach Dziejów Apostolskich, to jest chyba druga podróż misyjna, apostoł Paweł chce głosić Słowo Boże w Azji. Ale Duch Święty przeszkodził mu. Nie wiem, jak to, nie pisze Biblia, jak to się stało, ale jako osoba działająca przeszkodził mu. Potem chcieli przejść do Bityni, a Duch Święty mu nie pozwolił na to. I potem przez Ducha Świętego Paweł ma widzenie Macedończyka i już wie, gdzie ma iść. Kiedy tak to wszystko patrzę na te różne kierowania, na te różne działania Ducha Świętego, widać, że Duch Święty działa sobie tak, jak chce. W jednych momentach współpracuje z Bogiem, który posyła anioła. Duch Święty organizuje całą resztę. W niektórych momentach mówi, w niektórych momentach rozkazuje, a w niektórych momentach zabrania, nie pozwala i potem przemawia przez widzenie. Tak też w Biblii jest napisane dalej, że jeśli chodzi o dary Ducha Świętego, wszystko to czyni Duch Święty, rozdzielając każdemu jak chce. Kto może rozdzielać jak chce? Moc z wysokości? Tchnienie wszechmocnego? Osoba. Osoba, którą jest Duch Święty. I dalej mamy obietnicę w Bożym Słowie, że Duch wspiera nas w naszej słabości, bo przychodzą chwile, kiedy nie wiemy, o co się modlić, jak się modlić i wtedy Duch Święty modli się za nas w niewysłowionych, czyli w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Tak, Ducha Świętego można też zasmucić, bo jest osobą bardzo delikatną. Nie zasmucajcie Świętego Ducha. Można Go okłamać. Właściwie można Go próbować okłamać. Bo do Ananiasza, który przyszedł i powiedział, że to są wszystkie pieniądze, które są ze sprzedanej roli, Piotr mówi do niego: czym to omotał szatan twoje serce, że okłamałeś Ducha Świętego. A więc można próbować okłamać Ducha Świętego. Tak myślę, że tych przykładów jest dosyć, abyśmy mogli jasno być przekonani, że Duch Święty jest osobą. Bo jest ważne pytanie, bracia, siostry. Do każdego z nas. Zauważyłem, jak ważne to jest w moim i na pewno w waszym życiu. Jak traktujemy Ducha Świętego? Czy wewnętrznie jesteśmy przekonani? Czy mamy tą świadomość, to zrozumienie, to myślenie, że Duch Święty jest osobą? Wiecie, niekiedy słyszy się takie powiedzenie w kręgach chrześcijańskich: potrzebuję, chcę mieć więcej Ducha Świętego. To powiedzenie samo w sobie, może ono jest bez zastanowienia się powiedziane, ale samo w sobie świadczy o tym, że wtedy mówiąc to, nie traktujemy Ducha Świętego jako osoby. Bo jeśli byśmy traktowali Ducha Świętego jako osobę, to wtedy zastanowimy się, jak możemy dać Mu więcej miejsca w swoim życiu. Bo nie można mieć więcej lub mniej Ducha Świętego. On jest osobą, która się nie rozdziela, ale można Mu dać mniej lub więcej miejsca w swoim życiu. On jako osoba w całości jest w naszych sercach, a my możemy Mu dać mniej lub więcej miejsca. Lub mniej lub więcej siebie do dyspozycji dla Niego. Jeśli czytamy w Bożym Słowie, że byli pełni Ducha, to znaczy, że dali Mu całego siebie do dyspozycji. Że nie zostawili nic, że każda dziedzina życia, wszystko było oddane pod kontrolę Ducha Świętego. I wtedy Duch Święty mógł przyjść i zająć to miejsce. Jak w naszej świadomości jest, w naszym myśleniu, w naszym tym wewnętrznym przekonaniu, czy dla nas Duch Święty jest osobą, czy czasem myślimy o Nim jako o mocy z wysokości, tchnieniu Boga, inspiracji, namaszczeniu, jakimś świętym bycie. Jeśli nie traktujemy Go jako osoby, to też nie jesteśmy w stanie poznać Jego dzieł i Jego mocy. Bo aby poznać Jego w działaniu, najpierw musimy poznać Go jako osobę. Jeśli nie traktujemy Go jako osoby, to tak naprawdę tracimy pełnię Jego obecności w swoim życiu i ograniczamy Jego działanie w swoim życiu. On jest osobą i chce być przyjacielem, najbliższym przyjacielem dla nas. Chce być pomocnikiem, doradcą, nauczycielem, przewodnikiem. Chce mieć z nami tą najbliższą relację, najbliższą społeczność. Być może niekiedy nieświadomie, czy nie rozumiejąc wszystkiego, jesteśmy w stanie tracić lub ograniczyć tą wspaniałą relację, jaką chce z nami mieć Bóg w Duchu Świętym, Duch Święty. Druga prawda. Duch Święty jest Bogiem. Duch Święty jest osobą boską. Jeśli patrzymy w Biblię, już nawet patrząc na te wszystkie fragmenty czy momenty, które wcześniej nawet zacytowałem, ale patrząc do Biblii, no czytamy Biblię, więc wiemy, widzimy. Kiedy patrzymy na dzieła Ducha Świętego, to bardzo wyraźnie widzimy, że jest wszechmocny, że jest wszechobecny, że jest wszechwiedzący, że jest wieczny. Można by tak jeszcze wymieniać inne przymioty. I to są wszystko atrybuty Boga. To są wszystko cechy Boga. Duch Święty jest Bogiem. W Biblii jest On zamiennie nazywany Duchem Świętym, Duchem Pańskim, Duchem Chrystusowym, Duchem Bożym, Duchem Ojca Waszego i tak samo zamiennie jest nazywany Bogiem i Panem. Bo są miejsca w Biblii, gdzie w jednym miejscu są dzieła i zdania przypisane Duchowi Świętemu, a w innym miejscu Biblii te same dzieła, te same słowa przypisane są Bogu. Słowa dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. W Nowym Testamencie jest, te słowa przypisane są Duchowi Świętemu. Natomiast jeśli czytamy Stary Testament, przypisane jest Bogu. Jest to jedno, Duch Święty jest Bogiem. W Nowym Testamencie słowa, które mówią, że takie przymierze zawrę z domem, z nimi po upływie owych dni, może nie całkiem dobrze to zacytowałem, w Nowym Testamencie przypisane są Duchowi Świętemu, ale w Starym Testamencie przypisane są Bogu, bez wymienienia osoby Trójcy. A więc Duch Święty jest Bogiem. W drugim liście do Koryntian czytamy, Paweł mówi, cytując tutaj pewne proroctwo, albowiem świątynią, jesteście świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg, wszędzie Boga żywego, Bóg, zamieszkam w was i będę się przechadzał między wami i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Ale w liście do Koryntian 1, 3:16 czytamy, czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że kto mieszka? Duch Święty. Duch Święty, który jest Bogiem. Duch Święty, który jest Bogiem. Jest osobą, ale jest osobą boską. Jest jedną z osób Trójcy Świętej. Biblia wyraźnie uczy nas o rzeczywistym istnieniu Trójcy. Trójcy Boskiej, Trójcy Świętej. Już od pierwszej księgi Biblii możemy czytać, że Bóg istnieje w trzech osobach. Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. Ale te trzy osoby stanowią jednego Boga. Tak więc są trzy rozróżnialne osoby boskie, ale Bóg jest jeden, nie trzech. Więc jest Bóg Ojciec, Bóg prawdziwy, w pełni Bóg i jak patrzymy na chrześcijaństwo, to nikt nigdy nie kwestionował boskości Boga Ojca. Bóg Ojciec, pierwsza osoba Trójcy Świętej. Bóg Syn Jezus Chrystus, narodzony z Boga. Biblia mówi jednorodzony. Narodzony, albo może inaczej pochodzący, jeśli można tu użyć takiego słowa, bo innego lepszego nie mogłem znaleźć, pochodzący z tej samej substancji, co Bóg Ojciec. Czyli Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Światłość prawdziwa z światłości prawdziwej. Stwórca ze Stwórcy. Bóg wiekuisty z Boga wiekuistego. Narodzony, nieuczyniony, niestworzony, narodzony. Współistotny Bogu, czyli z tej samej natury, z tej samej istoty, z tej samej substancji, co Bóg, już tak prościej mówiąc, tak jak Bóg Ojciec jest w pełni Bogiem, tak Bóg Syn jest także w pełni Bogiem. W swoim ludzkim wcieleniu Pan Jezus okrył, przykrył swoją boskość ludzkim ciałem, człowieczeństwem. Ale boskości się nie wyzbył. Przyjął ciało i kondycję człowieka, ale będąc jedno z pozostałymi osobami Trójcy, nie mógł stać się kimś innym niż Bóg. Nie mógł wyrzec się swojej boskości, a więc był Bogiem, bo Bóg nigdy nie może stać się kimś innym niż jest, czyli Bogiem. I trzecia osoba Trójcy, Bóg Duch Święty. Tak samo Bóg prawdziwy, tak samo w pełni Bóg równy pod każdym względem i Ojcu, i Bogu Ojcu, i Bogu Synowi. Pochodzący od Boga Ojca i od Boga Syna. Pan, Bóg, Ożywiciel, Duch Święty. Jedno z Ojcem i Synem i także godny tej samej równej czci i uwielbienia, co Bóg Ojciec i Bóg Syn. I także godzien naszego posłuszeństwa i oddania. I nikt i nic w tej Trójcy nie jest wcześniejsze ani późniejsze. I nikt i nic w tej Trójcy nie jest większe lub mniejsze. Ale wszystkie trzy osoby są współwieczne. Tak po ludzku chciałoby się powiedzieć, że powstały w tym samym momencie, ale to jest bzdura. Bo one nigdy nie powstały. Bo one istniały zawsze. One są wieczne. Nigdy nie było początku Boga. I nigdy nie będzie końca Boga. Wszystko przeminie, wszechświat, wszystko ma swój początek, swój koniec. Wszechświat został stworzony. Bóg mówi, że stworzy nową ziemię, nowe niebo. Wszystko. Ale Bóg istniał od zawsze i nigdy nie było początku. I nigdy nie było końca. I nigdy nie będzie końca. Nie jest to możliwe do pojęcia naszym ludzkim rozumem, dlatego że my zawsze wiemy, że coś ma początek i coś ma koniec. Ale wszystkie trzy osoby są współwieczne i całkowicie sobie równe. Choć możecie zapytać, jak to jest do powiedzenia Pana Jezusa, że Ojciec większy jest ode mnie, bo takie zdanie wypowiedział Pan Jezus, będąc tutaj na ziemi. Odpowiedź jest tylko w sumie jedna. Syn jest równy Ojcu pod względem bóstwa, ale mniejszy od Niego ze względu na człowieczeństwo. Bo Jezus powiedział te słowa, będąc tutaj na ziemi. I między tymi trzema osobami istnieje zespolenie, istnieje więź, harmonia tak doskonała, tak niesamowita, odwieczna, stała, o jakiej trudno sobie nawet nam wyobrazić. Te wszystkie osoby mają jedną wolę. Jedną wolę. I wszystkie dzieła we wszechświecie wykonują razem. Wszystkie w trójkę. My ludzie jesteśmy skłonni, wiecie, tak przypisać, jakoś podzielić Trójcę Bożą na jakieś kompetencje i przypisać im pewne dzieła, na przykład stworzenie Bogu Ojcu, dzieło odkupienia Bogu Synowi i teraz odrodzenie, prowadzenie Kościoła Duchowi Świętemu. To jest w pewnym sensie prawda, bo jest faktem, że w niektórych Bożych dziełach jedna z osób Trójcy jest jakby bardziej widoczna, jakby na pierwszym planie w opisach, które są dzieł, które Bóg wykonuje. Niekiedy widać, że jedna z osób Trójcy jest bardziej bezpośrednio zaangażowana, czy bardziej bezpośrednio uczestniczy w pewnych dziełach, ale nigdy nie jest tak, że jedna z osób Trójcy jest bierna, podczas gdy inna działa. Zawsze działają wszystkie, choć ich udział w pewnych dziełach jest może dla jednej osoby bardziej widoczny, dla innej mniej. Kiedy patrzymy na dzieło stworzenia, Księga Rodzaju 1:1 mówi: na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Wiecie, ja nie znam ani hebrajskiego, ani greckiego, tych języków oryginalnych, tylko czytam właśnie dużo teologów, którzy na ten temat się wypowiadają, którzy twierdzą, że w języku oryginalnym i stworzył Bóg, to słowo Bóg jest w liczbie mnogiej. Możemy to zostawić na razie, bo już w wierszu 26 jest napisane: i rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas. Widzimy działanie całej Trójcy. Ale potem zaraz następny werset mówi: i stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Więc to jest niesamowity przykład, kochani, jak jest właśnie to. Jeden, jedyny Bóg, ale trzy osoby. I na potwierdzenie tego mamy list do Kolosan. Tam chyba od 13 wersetu jest taki pochwalny hymn na temat Pana Jezusa. I chyba w 14 wersecie jest napisane: i wszystko w Nim, czyli w Panu Jezusie, zostało stworzone. Rzeczy, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne. I potem dalej jest napisane: i wszystko przez Niego, czyli przez Pana Jezusa, i dla Niego zostało stworzone. A w Księdze Hioba czytamy, jest napisane: Duch Święty stworzył mnie, a tchnienie Wszechmocnego dało mi życie. Tak więc widzimy już, że w dziele stworzenia uczestniczyła cała Trójca, współpracując ze sobą w idealnej harmonii. Kiedy Jezus przyszedł na świat i rozpoczynał swoją publiczną działalność, wszedł do Jordanu, aby przyjąć chrzest z rąk Jana. Z nieba zstępuje Duch Święty i nie może zabraknąć Ojca, bo wtedy rozlega się głos z nieba i Ojciec mówi: to jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. A więc rozpoczęcie działalności Chrystusa zaangażowana jest cała Trójca. Tak samo, kiedy Jezus, jest napisane, Duch Święty prowadził Jezusa na pustynię, aby go kusił diabeł. Pan Jezus tam był razem z Duchem Świętym, bo używał słowa w mocy Ducha Świętego. Ale Bóg działał także, Bóg Ojciec, bo posyłał aniołów, którzy posilali Jezusa, służyli Jezusowi na tej pustyni. Kiedy czytamy o dziele odkupienia w liście do Hebrajczyków, autor tego listu pisze, że krew Jezusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie Bogu, bez skazy Bogu. W samej śmierci Pana Jezusa, w całym tym dziele zbawienia, które było, patrzymy na Pana Jezusa, który był na ziemi, który On to dokonywał tutaj, ale uczestniczyła cała Trójca Święta. Ponieważ Pan Jezus właśnie w mocy Ducha Świętego mógł złożyć tą doskonałą, świętą, czystą ofiarę, całkowicie satysfakcjonującą Boga, i Jego krew ma moc, aby oczyścić nas z martwych uczynków, jak mówi tam dalej ten werset. A kiedy patrzymy na nasze życie, na listy Pawła, to tak samo widzimy działanie Trójcy Świętej. List Piotra, 1:2, trochę parafrazując innych tłumaczeń, jest napisane, że zostaliśmy wybrani, zostaliśmy powołani według odwiecznych planów Boga. I teraz, zostaliśmy uświęceni przez Ducha Świętego, ale jesteśmy zdolni do posłuszeństwa Bogu przez obmycie krwią Jezusa. A więc cały czas jest działanie na nasze życie Bożej Trójcy. Tak samo Pan Jezus polecił, odchodząc z tego świata, czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Kochani, to nie jest formułka, którą wypowiada się przy chrzcie. To jest zawarta w tym słowie, co Pan Jezus kazał powiedzieć podczas chrztu, jest ogromna prawda. Bo chrzest, oczywiście mówimy tu o chrzcie świadomym, chrzcie po uwierzeniu, chrzcie dorosłych. Chrzest jest tym momentem duchowym, kiedy w tej duchowej rzeczywistości zostaje ukrzyżowana nasza stara natura. Potem w naszym codziennym życiu ten fakt duchowy zaczyna się objawiać w naszym życiu. Zaczyna zmieniać nasze życie w ten widoczny dla innych sposób. Ale i w tym akcie duchowym, i w tym, co się dzieje później, czyli w tej przemianie naszego życia, w tym uśmierceniu naszej starej natury, powstania w nas nowego człowieka o Bożym charakterze, i kiedy dorastamy do uczniostwa, w tym bierze udział cała Trójca. Tak samo i w tym wersecie przewodnim czytaliśmy, że Duch Święty zostaje posłany przez Ojca, ale w imieniu Jezusa. Więc w tych wszystkich przykładach widać, jak niesamowicie Trójca, Bóg Ojciec, Bóg Syn, Bóg Duch Święty, działają razem. Jeden z nauczycieli Bożego Słowa, prawdopodobnie, nie wiem już, z której książki to przeczytałem, Billy Graham, powiedział, jakby na podsumowanie działania Trójcy, powiedział, że wszelka prawda, wszelkie błogosławieństwo, wszelkie dary pochodzą od Ojca. Ale są objawione dla nas, darowane dla nas w Jego Synu, Jezusie Chrystusie. Ale dopiero w mocy Ducha Świętego są obecne i rzeczywiste w naszym życiu. Ujawniają się. Są obecne, czyli widoczne dla innych. Takie jest działanie Trójcy, ale można podsumować to całe mówienie moje o Trójcy jednym zdaniem. Boża Trójca jest niepojęta. Niepojęta. To jest prawda dla naszego serca, nie dla naszego umysłu. Tej doktryny prawdy, Bożej prawdy o Trójcy nie można w żaden sposób wyjaśnić. Ja też tego nie chciałem zrobić. Chciałem tylko przybliżyć Boże fakty. W żaden sposób nie można je sobie wyobrazić. Niepojęta tajemnica Trójcy nie jest możliwa do zrozumienia przez nasz umysł. I wszelkie nasze wysiłki do zrozumienia tej prawdy zawsze są próżne, zawsze spełzną na niczym i tak naprawdę nie powinny być podejmowane. Bo możemy dojść do konkluzji, które nie są prawdą. Ten fakt, że prawda o Trójcy nie jest możliwa ani do zrozumienia, ani do wyjaśnienia, ani do wyobrażenia, nie podważa tej prawdy, ale powiedziałbym nawet, że przemawia na jej korzyść. Dlatego, że to jest proste. Człowiek z ludzkim rozumem nie jest w stanie zrozumieć tego, co boskie. Musielibyśmy stać się bogami, żeby zrozumieć prawdę Trójcy. A to jest oczywiście niemożliwe. Choć apostoł Jan pisze w swoim liście pierwszym, 3 rozdział, 2 werset, że teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Bo mówi, że kiedy tam będziemy, będziemy do Niego podobni i zobaczymy Go takim, jakim jest. Więc być może będzie to właśnie miejsce, kiedy zobaczymy Syna, Ducha Świętego, Boga Ojca i będziemy mogli w stanie zrozumieć to, czym jest, kim jest Trójca. Ale na razie, na tej ziemi, prawda o Trójcy może być tylko prawdą objawioną nam przez Boże Słowo i tylko prawdą, którą możemy przyjąć wiarą. I taka piękna modlitwa bardzo mi się spodobała. Chyba jednego z ojców Kościoła, który modlił się: Panie, proszę Cię nie o zrozumienie Trójcy, ale proszę Cię o możliwość i zdolność właściwego wychwalenia Ciebie, jedyny Boże w trzech osobach. To też powinno być naszym pragnieniem. Nie myślenie, jak to jest, ale wychwalanie Boga, jedynego Boga w trzech osobach. I ostatnia prawda, o której chciałbym powiedzieć, mówiąc dzisiaj o Duchu Świętym, to ta, że Duch Święty jest tą osobą Trójcy, która jest obecna tu na ziemi. Boga Ojca nie ma na ziemi. On jest na tronie w niebie. Apostoł Jan w swoim zachwyceniu pisze: i widziałem tron w niebie. A na tym tronie siedział ktoś, a ten ktoś był podobny do, i teraz jest opis właściwie najdroższych kamieni. Tak, majestat Boga jest tak wielki, tak nieogarnięty, w ogóle niemożliwy do wyobrażenia sobie, tak potężny, to jest taka osoba o takiej chwale, takim majestacie, że Jan nie potrafił jej zobaczyć, nie potrafił jej nawet opisać i powiedział: siedział ktoś podobny do. Zobaczcie, tak samo było z Jezusem, kiedy w pierwszym rozdziale objawienia Jana Jezus stanął za nim i też on mówi, że oczy jak słońce i z ust wychodził ostry miecz i tak dalej. Wszędzie są tylko podobieństwa, prawda? On też nie widział go jasno i wyraźnie, bo Boga nie możemy widzieć swoimi oczami. Paweł w liście do Tymoteusza pisze wyraźnie: jedyny władca, jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt nigdy z ludzi nie widział i widzieć nie może. O Mojżeszu wprawdzie jest napisane, że widział Boga, że rozmawiał z Bogiem w twarzą twarz, rozmawiał, ale to była bliska społeczność. On nie widział Boga. On chciał raz zobaczyć Boga i Bóg mu powiedział: nie możesz mnie zobaczyć i zostać przy życiu, a więc będę przechodził koło ciebie, ale osłonię cię swoją ręką i możesz zobaczyć tylko kraj mojej szaty z tyłu. A więc Boga nigdy nie widział. Mieszka na tronie w niebie. Nie wiemy, gdzie ten tron jest, w światłości niedostępnej, ale jest to miejsce, ta osoba Najświętsza, która mieszka na tronie w niebie. Pana Jezusa też nie ma na tej ziemi. Pana Jezusa też nie ma na tej ziemi. Kiedy był na tej ziemi, zapowiedział swoje odejście, chodząc jeszcze z uczniami. Mówi do swoich uczni: jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli odejdę, poślę go do was. Duch Święty przyszedł, dlatego że Pan Jezus odszedł. Marek w swojej Ewangelii w końcowych wersetach pisze, że kiedy oni patrzyli, rozmawiali, został wzięty od nich w górę i jest wyraźnie napisane: i usiadł po prawicy tronu Bożego. List do Hebrajczyków mówi nam, że mamy arcykapłana, który siedzi po prawicy tronu majestatu w niebie. A apostoł Paweł w liście chyba do Rzymian, 8 rozdział pisze, Jezus, który zmarł, więcej zmartwychwstał i teraz, który jest w niebie, na tronie w niebie i wstawia się za nami. A więc on jest tam i wstawia się za nami. Kiedy Szczepan przemawiał, bronił swojej sprawy postawione przed Radą Najwyższą, pełen Ducha Świętego, co zobaczył? Zobaczył niebo otwarte i kogo tam zobaczył? Jezusa stojącego po prawicy tronu Bożego. Kiedy uczniowie patrzyli za odchodzącym Panem Jezusem, czytamy w Dziejach Apostolskich, dwaj aniołowie mówią do nich, ten Jezus, który został od was zabrany w górę, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego. A więc jeśli Jezus przyjdzie, to przyjdzie na obłokach. Więc jego przyjścia jeszcze nie było. Więc zajmuje on miejsce w niebie, na tronie razem ze swoim Ojcem i zajmuje to miejsce chwały już od prawie 2000 lat. A tą osobą Trójcy, która jest tutaj na ziemi, która przebywa tutaj, która przebywa wśród nas i w nas, jest Duch Święty. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście? że ciała wasze są świątynią Ducha Świętego, który jest w was. Ja będę prosić mego Ojca i da wam innego pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi ani nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was na razie, ale w was będzie. A więc tą osobą Trójcy, która jest tutaj na ziemi i jest w nas, uczynił sobie świątynię z naszych serc i z naszych ciał, jest Duch Święty. Ale w Biblii wyraźnie czytamy, że Pan Jezus powiedział, mówiąc o Duchu Świętym, kończąc te słowa, które wcześniej zacytowałem, powiedział, nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Kiedy Pan Jezus powiedział do uczniów to posłanie misyjne, idąc na cały świat, czyńcie uczniami, chrzcząc je w imię Ojca i tak dalej, jakimi słowami zakończył to powiedzenie? Znamy go, prawda? A oto ja jestem z wami aż do skończenia świata. Prawda? Obietnica, w innej Ewangelii zapomniałem, gdzie to jest zapisane, gdzie jest dwóch lub trzech zgromadzonych w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Prawda? Pan Jezus mówi, jeśli ktoś mnie miłuje, słów moich przestrzega. I Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. Wersety, które jakby wyraźnie mówią o tym, o obecności Boga i Syna tutaj wśród nas. A ja od jakiegoś czasu głoszę z tej kazalnicy, że tą osobą, która jest tutaj na ziemi, jest Duch Święty, a Ojciec jest na tronie w niebie, a Syn jest po jego prawej stronie. Czy jest jakaś sprzeczność w tym, co mówiłem dotychczas? Tak, kochani, Bóg Ojciec i Bóg Syn są obecni wśród nas i w nas, ale w osobie Ducha Świętego. Ale przez obecność Ducha Świętego. Ja wiem, my lubimy i to Czasem ja sam tak powtarzam, prawda, że w sercach naszych mieszka kto? Pan Jezus, prawda? I że jest obecny wśród nas. Ale w rzeczywistości to Duch Święty, który równocześnie jest Duchem Jezusa Chrystusa i który równocześnie jest Duchem Boga Ojca, to On uczynił sobie mieszkanie w naszych sercach. W sercach naszych więc mieszka Bóg, Duch Święty. A ponieważ jest On całkowicie zespolony z pozostałymi osobami Trójcy Świętej, więc całkowicie możemy powiedzieć, i to też duchowo jest zgodne z prawdą, że w osobie Ducha Świętego mieszka w nas i Jezus, i Bóg Ojciec, czyli cała Trójca. W sercach naszych, w naszych ciałach mieszka Bóg. Czy ja ostatnio tak do Ani powiedziałem, czy my sobie to uświadamiamy, że we mnie mieszka Bóg? Idę do pracy i idę razem z moim Bogiem, który jest w moim sercu, w moim ciele. Idę na jakieś zajęcia, jakiś trudny problem rozwiązać. Mój Bóg jest ze mną, bo jest we mnie, bo we mnie mieszka, bo w moim ciele i w moim sercu uczynił sobie świątynię i mieszkanie. Jest inne pytanie, czy ja daję Mu wystarczająco miejsca, aby mógł działać w moim życiu? Czy jest tylko osobą, która mieszka, ale ma jedną lub dwie dziedziny, ale to jest wtedy mój problem, bo nie doświadczam Jego działania w moim życiu. Nie doświadczam w pełni tego, co On chce robić w moim życiu. Ale On tam mieszka. I uzdalnia nas do tego, abyśmy mogli oddać Mu swoje życie. Pan Jezus powiedział do swoich uczniów: ja wam mówię prawdę. Lepiej będzie, jak ja odejdę. Lepiej dla was. To uczniów to powiedział. Oczywiście mówi to tak, że potem odnosi się to dla nas. Lepiej dla was, jeśli odejdę. Bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie. Jeśli odejdę, poślę go do was. Wiecie, dla uczniów to było coś niesamowitego. Pan Jezus najpierw powiedział im: ja wam mówię prawdę. Wiecie, on nigdy ich nie okłamał. Nigdy. Oni wiedzieli o tym, że Pan Jezus zawsze mówi prawdę. Ale tym razem, wiedząc, jakie szokującą wiadomość ma dla nich, on powiedział: ja wam mówię prawdę. Bo powiedzenie do uczniów, którzy całe swoje życie budowali na tym, że są uczniami Jezusa, że są z Nim, a oni są z Nim, a On jest z nimi, to powiedzenie im: lepiej dla was, żebym ja odszedł, burzyło ich świat. On się w tym momencie walił. Oni nie wiedzieli, o co właściwie chodzi, jak to jest możliwe. I oni na pewno w tym momencie tego słowa nie rozumieli. Bo to słowo jest dla nich i dla nas. Prawda? W czym jest lepiej? W czym jest tak samo? Jeśli chodzi o przyjście Ducha Świętego, a Jezusa w ciele. Prawda? Duch Święty naucza tak samo jak Jezus. Bo Pan Jezus sam powiedział: On z mego weźmie i wam oznajmi. Tak samo uzdrawia, tak samo działa. Ale Duch Święty jest wszechobecny i może działać, objawiać się w całym Kościele równocześnie, a także osobiście w życiu każdego Bożego dziecka. I działać także na serca ludzi niewierzących, aby przyjęli Jezusa. Duch Święty może w tym samym czasie przeprowadzić miliardy rozmów z miliardem różnych osób w niezliczonej ilości miejsc na kuli ziemskiej. Duch Święty zawsze jest dla nas. Wiecie? Może poświęcić całą uwagę nam, Pan Jezus mógłby poświęcić całą uwagę mnie, ale Duch Święty może poświęcić całą swoją uwagę nam. Czyli może być jakby na moją wyłączność, tylko dla mnie, ale równocześnie na wyłączność każdego z was, tylko dla was, poświęcając wam i mnie i każdemu z was osobna swoją całkowitą uwagę, słuchając, wysłuchując, działając. I Duch Święty jest cały czas przy nas. Cały czas. Bo jest w nas. Wewnątrz nas. Nie musi jeść, nie musi spać, nie musi odpoczywać. Jest cały czas przy nas, aby nas pocieszać, prowadzić, doradzać, nauczać, kierować, pomagać. Jest. I kiedy apostołowie byli z Panem Jezusem, a kiedy On umarł na krzyżu, oni pełni lęku, zamknięci ze strachu przed Żydami. Ale kiedy przyszedł On, Pocieszyciel, Duch Święty, Duch Mocy i zamieszkał w ich sercach, objął ich życie w swoje posiadanie, wtedy wypełnił ich odwagą, mocą, miłością i tak dalej. I kiedy potem Ewangelia szerzyła się po okolicznych miastach, docierając do najodleglejszych miejsc, kiedy nawracało się tysiące osób, kiedy działy się cuda, kiedy objawiały się dary Ducha Świętego, to na pewno wtedy dopiero uczniowie zrozumieli, co to Jezus miał na myśli, mówiąc: lepiej dla was, żebym ja odszedł. I bracia, siostry, my żyjemy w tym okresie lepiej. W tym, którym Pan Jezus powiedział lepiej. Bo Duch Święty jest na tej ziemi. Bo Duch Święty jest wśród nas i w nas. I chce objąć w posiadanie każdego z nas. Zawładnąć naszym życiem i działać w naszym życiu. Wystarczy zapragnąć. Zaprosić do swojego serca. Przyjąć wiarą i pozwolić mu działać. Ale o przyjęciu, o działaniu Ducha Świętego, jeśli Bóg pozwoli, będę chciał mówić jeszcze z tego miejsca. Ale to, co dzisiaj chciałem uzmysłowić wam wszystkim i przypomnieć sobie, to to, że Duch Święty jest osobą. Że jest Bogiem, jednym z Trójcy. I że jest tą osobą, która jest tutaj, która mieszka tutaj na ziemi. To On jest w naszych sercach. To On zna nasze myśli. To On widzi twój i mój ból, twoje i moje życie. To On słyszy mój i twój szept. To On słyszy twoje i moje modlitwy. Ale ponieważ jest Bogiem zjednoczonym w Trójcy, z Synem i Duchem Świętym, jednocześnie nasze modlitwy, wołania i to wszystko, o czym powiedziałem, widzi i słyszy Bóg Ojciec i Bóg Syn. A Duch Święty chce z każdym z nas mieć tą intymną społeczność każdego dnia. Bo chce być naszym przyjacielem, pomocnikiem, doradcą, pocieszycielem, nauczycielem. Tylko potrzebuje, abyśmy dali mu miejsce. Wiecie, wysłuchać kazania to jest jedno. Ja cieszę się, że jesteście, że mogłem do was mówić, a żeście mnie wysłuchali, ale życie, codzienność to jest coś drugiego, coś innego, bo to nabożeństwo się kończy, moje kazanie też się kończy i pójdziemy do domu. aby tam każdy z nas mógł doświadczać osobiście tego, co było tutaj mówione. Bo słyszeć o czymś, a doświadczać swego czegoś, to zupełnie różne rzeczy. Tak jak słyszeć, jak się nazywają te kwiatki, co jechaliście wczoraj oglądać? O, tak jak słyszeć i oglądać krokusy na zdjęciach, to jest jedno, ale pojechać je i zobaczyć je, to jest drugie. I tak jak trzeba było włożyć pewien wysiłek do tego, żeby tam pojechać i doznać, widzieć, zachwycać się tym wszystkim pięknym, to tak samo my musimy poświęcić czas, pewne zdecydowanie, abyśmy mogli w swoim życiu doświadczać osobiście, nie tylko słuchać, doświadczać obecności Ducha Świętego i Jego działania w naszym życiu. Bo jest wycieczka, ona się kończy, jest wspaniale i są wspomnienia. Ja zawsze, kiedy usługuję, wstaję wcześnie rano, żeby tak jeszcze sobie wszystko przypomnieć i tak dalej. Ja już nie potrafię spać o tej porze. A dzisiaj moja żona zawsze śpi, a dzisiaj się obudziła. I pytam, Ania, co robisz? A oglądam zdjęcia z krokusami. Wiecie, po wycieczce zostają wspomnienia. Dobre wspomnienia. Dobrze jest. Ale wiecie, co jest ważne? Żebyśmy nie żyli wspomnieniami. Żebyśmy nie żyli wspomnieniami swoich przeżyć z Duchem Świętym. Wszystkie przeżycia, jakie mieliśmy, wspaniałe duchowe przeżycia, były przeżyciami z Duchem Świętym. Bo to z Nim mamy społeczność, a przez Niego z Ojcem i Synem. A więc nie możemy żyć tymi przeżyciami, które może kiedyś mieliśmy w swoim życiu wspaniałe, ale Duch Święty ma dla nas każdego dnia nowe przeżycia. Więc nie musimy oglądać, mówię w cudzysłowie, w znaczeniu duchowym, zdjęć w swojej pamięci z dawnych przeżyć, ale możemy żyć czymś nowym, bo Duch Święty od dnia dzisiejszego, jeśli będziemy tu na tej ziemi, ma dla nas ciągle nowe przeżycia. I tego wam życzę, kochani, żebyście oprócz tego, że może coś zapamiętacie z mojego kazania, do następnego kazania o Duchu Świętym mogli przeżywać Jego obecność na co dzień, coraz bliżej i coraz bardziej. Amen.